Tak, dzisiaj ja mam przyjemność i przywilej podzielić się z wami Bożym Słowem. Chciałbym, kochani, kontynuować temat naszego miesiąca. W sierpniu mówimy o charakterze. Jest to bardzo ważny temat, dlatego że nawet mówi się, prawda, w języku polskim, ktoś jest człowiekiem z charakterem. Tym bardziej człowiek Boży musi być człowiekiem z charakterem. I dzisiaj chciałbym to krótko przybliżyć nam właśnie ten temat, co to znaczy być człowiekiem z charakterem, co to znaczy być Bożym człowiekiem z charakterem. Kochani, dwie myśli odnośnie charakteru. Paul Claudel, francuski poeta, napisał tak: charakter to zjawisko rzadziej spotykane niż bohaterstwo. Czyli więcej mamy bohaterów niż ludzi z charakterem. I rzeczywiście w Kościele też mógłbym się przychylić do tej myśli. Mamy bardzo dużo bohaterów, a jakoś ciężko nam przychodzi czasem wszystkim, no myślę też o sobie, pracować nad swoim charakterem. Bardzo ciekawą myśl odnośnie charakteru napisał Julian Tuwim, polski poeta, a również humorysta. Cytuję: kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile same się cenią, to dopiero byłaby fortuna. Czyli, kochani, rzeczywiście, no, bardziej się cenimy niż jesteśmy. Dzisiaj chciałbym troszkę obnażyć nasze charaktery, chciałbym porozmawiać o rozmowach. Ale zanim do tego dojdzie, zobaczmy, kochani, szybciutko cztery krótkie prezentacje, które pokazują nam, co to znaczy mieć dobry charakter. Kwiaty to uśmiech Boga przysłany ci z nieba, abyś się nie smucił. Kwiaty nie rosną samotnie i ty nie jesteś sam, więc uśmiechaj się. Amen? Amen. Kolejna taka miła w ramach przerywnika. Podczas każdej spędzonej na złości minuty tracimy 60 szczęśliwych sekund życia. Prawda? Prawda. Proszę dalej. Być wesołym i dobrze czynić i pozwolić wróblom ćwierkać. To myśl Jana Bosko. I jeszcze jedną myśl. Uśmiech, który posyłasz, wraca do ciebie. Dodam, wraca zawsze do ciebie. Dziękuję bardzo. Kochani, to tyle z takiego przerywnika wesołego. A teraz chciałbym, kochani, porozmawiać o charakterze. Wiecie, bardzo często nasz charakter jakby jest umocowany na pozycji stosunków z innymi ludźmi. I ktoś kiedyś napisał na przykład tak: kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, po to, aby zrobić wrażenie na ludziach, których nie lubimy. To jest właśnie taki bazowy charakter każdego z nas. Dlatego też, bracia i siostry, chciałbym pokazać nam pewne doświadczenie. Oto butelka z wodą. I mam pytanie. Zobaczcie, co ja robię. I pytanie jest następujące. To tylko woda, więc nie problem. Pytanie jest następujące. Dlaczego ta woda wyleciała z butelki? Bo butelka była otwarta. Kto jeszcze ma jakąś wersję? Bo była wstrząśnięta. Co jeszcze? Bo była pełna, bo działa grawitacja. Ja wam powiem. Woda wyleciała z butelki, bo w butelce była woda. Zgadza się? Wiecie, dlaczego wypowiadamy takie, a nie inne słowa? To są nasze usta. Bo co jest w środku? W środku jest to, co jest na ustach. Nasz charakter, kochani, objawia się naszymi słowami. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o rozmowach. Wiecie, na początku może takie przypomnienie nam jednej z pieśni, którą dzisiaj śpiewaliśmy. Słowa brzmiały następująco: słyszę już armii Pana głos. I tak się zastanawiałem, kiedy śpiewaliśmy tę pieśń. Słyszę armii Pana głos. Jakim głosem odzywa się armia Pana? Jak myślicie? Co mówi armia Pana? Każdy z nas tak żwawo śpiewa tę pieśń, bo bardzo lubimy, są fajne rytmy, prawda, ładne takty, prawda. Słyszę już armii Pana głos. Ale co, jakim głosem odzywa się armia Pana? Donośnym. Co mówi? Chodzi mi o to, co mówi armia Pana? Proszę? Tak jest, mówi, tak? Aha, czyli tak jest. Chwali naszego Boga. Alleluja krzyczy. Dobrze. Proszę? Ogłasza zwycięstwo. Ale, kochani, jeszcze jedna rzecz. Idzie armia Pana, to znaczy, że z kimś walczy, prawda? Po drugiej stronie jest też jakaś armia. Co krzyczy armia Pana? Armia Pana błogosławi. I właśnie o tym dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać. Kochani, armia Pana nie przeklina. Armia Pana nie życzy źle nikomu. Słyszę już armii Pana głos, czyli słyszę głosy, które błogosławią cały świat. Nawet jeżeli moim wrogiem jest cały świat, to ja jestem powołany do tego, aby błogosławić. Nie życzyć źle, nie przeklinać, błogosławić. To jest głos armii Pana i o tym dzisiaj będę chciał rozmawiać. Bracia i siostry, bardzo często ta armia Pana krzyczy. Krzyk. Na przykład na ten temat wypowiada się apostoł Paweł w 4 rozdziale listu do Efezjan, wiersze 31 i 32. Jeżeli byśmy chcieli sobie otworzyć, otwórzmy Efezjan, 4 rozdział, wiersze 31 i 32. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kochani, i oto przykład. Na wyspach Salomona, na południowym Pacyfiku, tubylcy stosują niezwykłą metodę obalania drzew. Jeśli drzewo jest zbyt duże, żeby je ściąć siekierą, zwalają je, wrzeszcząc na nie. Ludzie z lasu obdarzeni specjalnymi właściwościami wspinają się o świcie na drzewo i nagle jednocześnie krzyczą na nie ze wszystkich sił. I robią to tak przez 30 dni. I wyobraźcie sobie, że drzewo umiera, drzewo pada. Istnieje teoria, że wrzask zabija ducha drzewa. Wedle tubylców to zawsze odnosi sukces. Takie dziwaczne zabobony z dżungli, krzyczeć na drzewa, jakież to prymitywne. A ja krzyczę na swoją żonę i krzyczę przez telefon i podczas koszenia trawy. Ktoś napisał, krzyczę na telewizję i na gazety i na moje dzieci. Nieraz zdarzało mi się nawet wygrażać niebu z zaciśniętą pięścią i krzyczeć pod adresem. Mój sąsiad tuż obok wrzeszczy często na swój samochód. Tego lata słyszałem, jak darł się przez całe popołudnie na składaną drabinę. My, współcześni ludzie, uprzejmi, wykształceni, krzyczymy na ruch samochodowy, na sędziów sportowych, na rachunki, na banki i na maszyny. Szczególnie na maszyny. Najczęściej krzyczymy na różne urządzenia techniczne i członków rodziny. Nie macie pojęcia, jak dobrze to robi. Maszyny i rzeczy po prostu są tu, ale nie zawsze kopnięcie pomoże. Jeśli zaś idzie o ludzi, to cóż, mieszkańcy wysp Salomona mają rację. Krzyczenie na coś, co żyje, może zabić w tym kimś jego ducha. Kije i kamienie mogą nam połamać kości, ale słowa potrafią złamać czyjeś serce często na zawsze. Krzyk. Druga, bracia i siostry, taka negatywna strona naszego charakteru to krytyka. Czy warto krytykować? W końcu nikt nie lubi się dowiadywać, że jest gorszą osobą niż myślał. Ponieważ jest nam źle, że ktoś nam uświadomił jakąś naszą słabość, więc podejmujemy wysiłek, aby pozbyć się tej słabości. Jednak z reguły zajmuje to nam sporo czasu i do tego momentu cały czas pozostają w nas negatywne emocje związane ze świadomością naszej niedoskonałości. Gdy w końcu udaje nam się pozbyć zupełnie danej wady, to niewątpliwie odczuwamy satysfakcję, że już ta wada nam nie doskwiera. Ale nasza sytuacja wydaje się wracać do normy, do stanu, zanim dowiedzieliśmy się o naszej wadzie. A więc powinniśmy być równie szczęśliwi, co wtedy, a nawet bardziej. A jednak tak się często nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że ponieśliśmy bardzo duże koszty walki z tą wadą. Najpierw, gdy ktoś nam ją uświadomił, to było dla nas bardzo przykre doświadczenie, jak grom z jasnego nieba, a następnie cały okres walki z nią trzymał nas w negatywnych emocjach. I ostatecznie, kochani, satysfakcja z pozbycia się tej wady mogła być tylko częściowo zrekompensowana przez negatywne emocje, które cały czas nam towarzyszyły. Do tego dochodzi jeszcze jedna strata, której zaznaliśmy. Gdy skupiamy się na pracy nad swoimi wadami, przeznaczamy na to swój czas i wysiłek. W ten sposób nie możemy tego czasu i wysiłku poświęcić na coś innego, co sprawia nam przyjemność, co może być budujące, może być twórcze. Dlatego zanim kogoś skrytykujesz i wytkniesz mu jego wady, zastanów się, czy naprawdę warto, bo z dużym prawdopodobieństwem ostateczny bilans na dwie kategorie wady, o których wiemy i te, z których nie zdajemy sobie sprawę, bilans będzie zawsze ujemny. Nasze wady właśnie są takie, o których wiemy i o których nie zdajemy sobie sprawy. W tym miejscu stawiam pewną tezę. Jeśli zdajemy sobie sprawę z jakiejś swojej wady, to oznacza to, że najczęściej ta wada ma duży wpływ na nasze życie. Jeśli natomiast nie zdajemy sobie sprawy z danej wady, to oznacza to, że możemy funkcjonować bez konieczności jej przezwyciężania. Dlatego też, bracia i siostry, myślę, że warto zająć się dzisiaj pozytywnym mówieniem. Armia Pana to jest armia, która nie krytykuje, armia, która nie krzyczy, armia, która się nie złości, armia, która nie wygraża, armia, która nie życzy nikomu nic złego. Armia, bracia i siostry, która żyje inaczej. Armia, która błogosławi. Jesteśmy powołani do błogosławieństwa. Jeżeli otworzylibyśmy sobie pierwszy list Piotra, 3 rozdział, chciałbym dzisiaj, abyśmy odczytali wiersze 8-11. 2 tygodnie temu króciutko o tym wspomniałem. Dzisiaj chciałbym ten temat rozszerzyć. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, wiersze 8-11. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Bracia i siostry, błogosławić komuś oznacza opisywać, jak Bóg kogoś widzi, jaką mu Bóg gotuje przyszłość. A Boża przyszłość jest bardzo jasna. Bóg powiada przez Jeremiasza, w księdze Jeremiasza, to już też ostatnio cytowałem, w 29 rozdziale i wierszu 11 czytamy, Bóg mówi, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, rzecze Bóg. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby wam zgotować przyszłość i dać wam nadzieję. Bracia i siostry, to są słowo Boże odnośnie całej ludzkości. Ja wiem, jakie myśli mam odnośnie ciebie. Myśli o pokoju, w innym tłumaczeniu myśli o szczęściu, a nie o niedoli. Myśli o przyszłości i o nadziei, aby zgotować wam dobre życie. Bracia i siostry, to jest Boża myśl, to jest Boża idea odnośnie każdego człowieka. I teraz, bracia i siostry, być w armii Pana, to znaczy ogłaszać to, co ogłasza Bóg. To znaczy mówić to, co myśli Bóg. To znaczy, bracia i siostry, być ustami Pana Boga. Ja wiem, jakie myśli mam o tobie, powinieneś powiedzieć wobec każdego człowieka. człowieka, którego spotykasz na ziemi, bo tak mówi Bóg. Obojętnie, czy to jest twój wróg, czy nie, czy to jest alkoholik, czy nie, czy to jest złodziej, czy nie. Zaraz powiem dlaczego. To może być najgorszy człowiek na ziemi, ale ty masz mu powiedzieć, Bóg ma o tobie dobre myśli, ja tobie błogosławię, bo Bóg chce ciebie natknąć nadzieją i Bóg chce dać tobie wspaniałą przyszłość. Błogosławieństwo wywołuje, bracia i siostry, pewną moc pozwalającą zmienić się najgorszemu człowiekowi na ziemi. A jeżeli my przeklinamy, jeżeli my obelgą za obelgę oddajemy, jeżeli my robimy człowiekowi tak jak on nam, stajemy po jego stronie, czyli stajemy po stronie diabła. Bo diabeł jest oskarżycielem, bo diabeł jest tym, który przeklina. I armia Pana, Kościół Jezusa Chrystusa jest po drugiej stronie. Diabeł przeklina, diabeł gniecie ludzi, diabeł wprowadza ludzi do alkoholizmu, diabeł wprowadza ludzi do kradzieży, do cudzołóstwa, do narkomanii. Ale armia Pana idzie z drugiej strony, aby błogosławić i aby to błogosławieństwo przykryło, bracia i siostry, to przekleństwo i pozwoliło ludziom teraz wyjść z tego przeklętego kręgu, wyjść z tego zła i z tej ciemności. To czyni armia Pana. Wszystkim ludziom na ziemi powinniśmy błogosławić, obojętnie czy to jest twój wróg, czy nie, bo tak mówi Boże Słowo, bo na tym opiera się Boży charakter. Kochani, ale tutaj czytaliśmy taka jedna refleksja z mojej działki, bo akurat też wróciłem z urlopu, co prawda bardzo zmęczony, bo trawa dotąd, wiecie, pokrzywy i inne rzeczy. Ale tutaj Biblia mówi tak, bądźcie braterscy, miłosierni, pokorni. Mam taką refleksję odnośnie pokory. Wiecie, jakie jest najbardziej pokorne, pseudopokorna roślina? Byście nie uwierzyli, pokrzywa. Wiecie, kiedy wpadasz do ogrodu, który nie był koszony na przykład miesiąc czy półtora, bo tak było w moim wypadku, taka trawa pokrzywi jeszcze większe i różne zielska, no najprzeróżniejsze, bo to nie jest taki trawniczek, wiecie, jak na Wembley, go zwykły ogród. I tam wjechałem w tą kosiarką. Musiałem specjalnie kupić silną kosiarę, bo ta sława już mi wysiadła. Wjechałem tam kosiarką i bracia i siostry, wszystkie rośliny się poddały oprócz pokrzywy. Chcę wam pokazać, na czym polega pseudopokora pokrzywy. Wiecie, wszystkie pokrzywy, i to mi Duch Święty pokazał, kładły się pod kosiarką. Kosiarka przejechała, ścinała wszystkie rośliny, tylko nie pokrzywy. Bo ona się pokornie położyła, przeczekała, aż kosiarka przejechała. Ja patrzę, a pokrzywa wstaje. Ja z powrotem, ona się znowuż pokornie kładzie pod kosiarką. Ona nie staje dęba. Ona się nie krytykuje, ona, bracia i siostry, nie walczy z kosiarką. Ona się pięknie położyła, ja przejeżdżam kosiarką, ona znowu wstaje. Patrzę, jedna, druga, trzecia, piąta pokrzywa. Wszystkie pokrzywy, najbardziej pokorne na świecie rośliny, to właśnie pokrzywa. Bracia i siostry, tak bardzo często wygląda pokora człowieka. My się niby kładziemy, prawda, ale swoją kwas w środku mamy. Weź tylko zbliż do pokrzywy, weź ją do ręki, prawda, albo spróbuj ją pogłaskać. Ja mam mnóstwo na swoim ciele właśnie miejsc, w których pokrzywy mnie poraziły. Właśnie ta pokorna roślinka. I tak bardzo często właśnie wygląda charakter chrześcijanina. Taki pokorny, do rany przyłóż, ale tylko spróbuj go przyłożyć do rany. Będziesz to czuł potem przez 2 tygodnie. Dlatego też, bracia i siostry, ta pseudopokora to też nie jest dobra część naszego charakteru. Dlatego też, kiedy błogosławimy, bracia i siostry, wywołujemy Bożą moc do zmiany rzeczy. Bożą moc do zmiany rzeczy. Bracia i siostry, Żydzi nie mogli tego zrozumieć, kiedy na przykład przyprowadzili do Jezusa Chrystusa kobietę złapaną na cudzołóstwie. No przecież wyraźnie Biblia powiada, że trzeba taką ukamienować, prawda? Czyli przekląć, bo za grzech powinna być kara, prawda? Przeklęty ten, który wisi na drzewie, a w Izraelu było przeklęty ten, którego kamienowano. Za cudzołóstwo ukamienować. A Chrystus co? Chrystus przebacza, innymi słowy błogosławi. I nie potrafili zrozumieć, jak można błogosławić cudzołożnicy. Można, bo to błogosławieństwo Chrystusa wyrażone przebaczeniem spowodowało, że ona poszła i więcej nie grzeszyła. Bo błogosławieństwo daje moc, bracia i siostry, aby wyjść z tego grzechu, z tego przeklętego kręgu, przekleństwa. Kiedy błogosławisz pijakowi, to nie znaczy, że popierasz jego pijaństwo. Kiedy błogosławisz narkomanowi, nie znaczy, że popierasz, ale wywołujesz Bożą moc, która potrafi mu się zmienić, bracia i siostry. Na tym polega Boża armia. I to mówi Boża armia. Ja Tobie błogosławię, ja wywołuję Bożą moc, ja ogłaszam Bożą chwałę nad Twoim życiem. Dostarczy już diabelskiego przekleństwa nad Twoim życiem. To jest, bracia i siostry, zasada udzielania błogosławieństwa. A teraz, bracia i siostry, dlaczego powinniśmy błogosławić? Kilka wersetów ze Słowa Bożego. Na przykład w Księdze Przypowieści, w 28 rozdziale, w wierszu 20 jest takie oto słowo. Człowiek wierny obfituje w błogosławieństwa. Wiecie, w naszym tłumaczeniu człowiek wierny, ale w wielu tłumaczeniach człowiek wierzący. Człowiek wierzący, ten, który jest pełen wiary, ten obfituje w błogosławieństwo, czyli armia Pana, bracia i siostry. Nie chodzi tu o uczciwość, prawość, jak tłumaczą to inni, ale o człowieka, który wierzy. Być pełnym błogosławieństwa znaczy odebrać od Boga i przekazać dalej. Dlatego jest potrzebny tu człowiek wierzący, bo człowiek wierzący przyjmuje wiarą Boże błogosławieństwo, przyjmuje Bożą akceptację i stoi na stanowisku, że ja jestem sługą Bożym, przygotowanym do tego, aby iść i błogosławić innym. Człowiek wierzący obfituje w błogosławieństwo. Czyli po pierwsze musisz uwierzyć, że jesteś sam błogosławiony, że ramiona Jezusa są dla ciebie, że Pan wypowiada nad tobą błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Po drugie musisz stanąć w szeregu armii Pana, która błogosławi, halleluja, nie zatrzymuje tego, ale idzie do przodu i wszystkim ludziom na ziemi, obojętnie czy dobrym, czy złym, błogosławi w imię Pana. Pana, bo takie są zamysły Pana wobec całej ludzkości. Ale nie przekażemy dalej czegoś, czego sami nie weźmiemy. Dlatego potrzebna jest wiara, że jesteś błogosławiony, że Boże zamiary po pierwsze wobec ciebie są dobre, że Bóg tobie życzy szczęścia, że Bóg tobie przygotowuje wspaniałą przyszłość, abyś potem mógł dalej przenosić to błogosławieństwo na innych ludzi. To jest ta duchowa prawda. Jeżeli nie błogosławisz, a przeklinasz, oddajesz obelgą za obelgą, łamiesz Boże prawo. Bracia i siostry, dlatego wielu wierzących ludzi nie przeżywa błogosławieństwa, bo stoją w opozycji do Boga. Jak Bóg może ci błogosławić, skoro ty nie jesteś w stanie błogosławić innym ludziom? Ty jesteś wrogiem Pana Boga, kiedy przeklinasz, kiedy życzysz źle, kiedy wypowiadasz złe rzeczy, kiedy krytykujesz, kiedy krzyczysz. Nie jesteś po stronie Pana Boga. Bracia i siostry, dzisiaj mówimy o charakterze Bożym, o charakterze właściwego człowieka, człowieka wierzącego. Jeśli przeklinasz, łamiesz Boże prawo, stajesz się wrogiem Pana Boga, nawet jeżeli nosisz naklejkę Dziecko Boże. Ty masz błogosławić i wtedy będziesz błogosławiony. Zobaczmy, bracia i siostry, może być jeszcze inna sytuacja. W Przypowieściach 11 rozdziale i wierszu 26 tak oto czytamy. Kto zboże zatrzymuje, temu lud złorzeczy. Ale błogosławieństwo spada na głowę tego, który je sprzedaje. Czyli to jest to, o czym mówimy. Pierw musisz przyjąć, napełnić swoje magazyny, ale nie zatrzymywać. Bo zobaczcie, przekleństwo spada na głowę temu, złorzeczą temu, który zatrzymuje, zamiast oddawać. Jeśli chcę być błogosławiony, muszę się nauczyć błogosławić innych. Naturą człowieka jest wstrzymywanie błogosławieństwa dla innych. Nie lubimy, kiedy innym się powodzi, kiedy są bardziej znani, kiedy są bogatsi, kiedy są zdrowsi. Ale bracia i siostry, nie wolno nam zatrzymywać błogosławieństwa, bo Boże przeznaczenie jest następujące. Błogosław innym, jeżeli chcesz być sam błogosławiony. Halleluja. Biblia powiada, Jezus nie przyszedł po to, aby oskarżać, aby osądzać nawet. Powiada, ja przyszedłem, aby zbawiać, czyli ratować. Przyszedłem, aby błogosławić. I to się nie mieściło w głowie Żydom. Jak on siada z celnikami, grzesznikami. I im się wydawało, że w ten sposób akceptuje ich grzech. Nie. W ten sposób błogosławi grzesznikom, żeby wreszcie wyzwolili się z panowania przekleństwa grzechu. To jest ta Boża strategia, to jest ten Boży charakter. Jeszcze raz przeczytam, bracia i siostry, ten werset. Kto zboże zatrzymuje, temu lud złorzeczy, ale błogosławieństwo spada na głowę tego, który je sprzedaje. Jest jeszcze jeden werset, inny, bracia i siostry, a propos sprzedawania. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 21, 5 rozdziale, przepraszam, wiersze 29 do 34, jest, bracia i siostry, opisana pewna historia dwóch braci. Jakuba i Ezawa. Wiecie, chciałbym dotknąć może króciutko tej historii, albowiem ona pokazuje nam jedną bardzo głęboką prawdę. Właśnie o zatrzymywaniu błogosławieństwa. Przeczytajmy ten urywek Bożego Słowa, pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, wiersze 29 do 34. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw i przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podarował Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Bracia, siostry, bardzo ciekawa historia a propos błogosławieństwa. Pierworodztwo, czyli szczególne błogosławieństwa. W tym momencie oczywiście Jakub też nie był tym, który błogosławił. Podoba mi się tutaj akurat angielskie słowo blesser, czyli ten, który błogosławi, ten, który udziela błogosławieństwo. Blesser. Jakub nie był blesserem. Nie był tym, który udzielił błogosławieństwo. Zamiast dać, chciał kupić, chciał sprzedać. Ale bracia i siostry, Ezaw, też jego reakcja nie była właściwa. Była tak samo zła, jak reakcja Jakuba. Nie tylko wzgardził błogosławieństwem, które mu się należało od rodziców, ale przeklinał swojego brata. Tę historię komentuje pismo, na przykład w liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale. Bardzo ciekawy komentarz, wiersz 16-17. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Jakże ciekawa historia, prawda? Zobaczcie, zamiast przyjąć błogosławieństwo, odrzucił, zlekceważył błogosławieństwo swoich rodziców. Pierworodztwo to szczególne błogosławieństwo. Powiada, już niedługo umieram, po co mi? Ale potem walczył o to błogosławieństwo. Zrozumiał, że jest mu potrzebne. A po drugie, bracia i siostry, nie chciał być bleserem. Właśnie tym, który przekazuje błogosławieństwo dalej. Bo jako pierworodny miał szczególną moc, którą mógł przyjąć do swojego życia. A potem przekazywać dalej. Uciął to. Nie chciał być sługą błogosławieństwa. Nie chciał być w armii swojego Pana. I właśnie do tej historii wraca po raz kolejny apostoł Paweł w liście do Rzymian 9:13, gdzie czytamy, jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Jakże mocne stwierdzenie. Bóg nienawidzi tych, którzy odrzucają, by być błogosławieństwem dla innych. Ezaw pomyślał, że i tak już będzie umierać, więc jest mu niepotrzebne to, co najlepsze, być błogosławieństwem dla innych. Był samolubny, myślał, że pierworodztwo jest tylko dla niego. Dlatego został odrzucony, bo bracia i siostry, przyjąć błogosławieństwo, a potem przekazać, jakie wielkie szczęście, ilu ludzi mogłoby być ubłogosławionych. I to jest, bracia i siostry, armia Pana. To jest nasze zadanie, to jest nasza służba. Bracia i siostry, kiedy czytamy Stary Testament, to Biblia powiada, że zadaniem, podstawowym zadaniem kapłanów w świątyni pańskiej było błogosławić ludowi Bożemu. Nawet jest treść błogosławieństwa przekazana i Bóg powiedział, kiedy kapłani wyjdą do przodu i kiedy wzniosą swoje ręce i wypowiedzą błogosławieństwo nad ludem, ja będę im błogosławił. To jest Boży zamiar. Dzisiaj brat na początku powiedział, jesteśmy kapłanami Pana Boga. Jakie jest Twoje zadanie? Błogosławić ten świat. Bo taki jest Boży zamiar wobec tego świata. Błogosławić ten świat. Nie przyszedłem, aby sądzić. Nie przyszedłem, aby karać, mówi Jezus. Przyszedłem, aby błogosławić, aby szukać i znaleźć to, co zginęło. Halleluja. To jest kapłaństwo Boże, bracia i siostry. I dlatego też chciałbym dzisiaj zachęcić nas do takiego charakteru. Odłożyć wszystkie swoje niesmaczne rzeczy, wszystkie swoje niesnaski, jakieś różne nasze ansy, bracia i siostry, nasze nieporozumienia z drugim człowiekiem i stanąć na wysokości zadania, stanąć w urzędzie kapłańskim, wziąć na siebie, przyjąć tę szatę kapłana i bracia i siostry, niech ta szata przykryje nasz podły charakter i wyciągnąć swoje ręce i błogosławić wszystkim napotkanym ludziom, a przede wszystkim naszym wrogom, bo to są nieszczęśliwi ludzie, bo oni potrzebują błogosławieństwa, bo nikt w życiu im nie błogosławił. Dlatego są tacy źli, dlatego są nieszczęśliwi, dlatego kąsają innych ludzi. Potrzebują, świat potrzebuje kapłaństwa, prawdziwej armii Pana. Dlatego też, bracia i siostry, chciałbym, abyśmy to zrozumieli, odrzucając swoje powołanie, by błogosławić innych, sam pozbawiasz się błogosławieństwa. Kochani, jest taka ciekawa historia a propos w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, którą też różnie kaznodzieje komentują. 19 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersze 21 i 22, o pewnym młodym człowieku, którego Jezus spotkał i Jezus powiedział mu tak. Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i pójdź za mną. Usłyszawszy te słowa, młodzieniec odszedł zasmucony, jako że posiadał wielkie dobra. Bracia i siostry, ta historia często komentowana jest tak niesmacznie, dlatego że powiada się, no Chrystus kazał mu sprzedać cały majątek, rozdać ubogim. Ale niekoniecznie. Wiecie, tu jest użyte słowo poleo. Poleo greckie oznacza nie musisz sprzedawać. Tym, co masz, tak zarządzaj, czyń tak dobry biznes, tak dużo zyskuj pieniędzy, żebyś z tych zysków mógł przekazać biednym. Co by było, gdyby wszyscy chrześcijanie posprzedawali bracia i siostry i rozdali ubogim? Kto by następnie błogosławił ten świat? Tutaj chodzi o co innego. Rób dobry biznes w swoim życiu, z majątku, który masz, z pieniędzy, które masz. Zyskuj wspaniałe dobra, abyś z tych zysków mógł potem dzielić się z biednymi. A tamten majątek niech znowuż pracuje, niech przynosi kolejne zyski, abyś znowuż po raz kolejny mógł pobłogosławić innych. Tu jest, bracia i siostry, taka myśl zawarta w tym urywku Bożego Słowa. Idź prowadź swój biznes. Miej zyski, a z tych zysków, które uzyskasz, pomagaj biednym. Innymi słowy, daj innym z tego, co zdobyłeś w handlu i w innych działaniach biznesowych. Jezus wiedział, że ten młody człowiek miał potencjał, aby błogosławić biednych, ale bogactwo dla tego człowieka było zbyt cenne, żeby miał się z nim dzielić. I to jest, bracia i siostry, zobaczcie, ten problem, który my przeżywamy. Ja nie mogę się dzielić, albo nie mam czym, albo nie chcę. A bracia i siostry, wszyscy możemy dzielić się Bożym błogosławieństwem. Moc do błogosławieństwa jest w nas, jest w środku. Ale jeśli nie błogosławisz, ta moc jest uśpiona. Stajesz się tylko przyjmującym, a nie błogosławiącym, a nie blesserem. Każdy z nas ma tak wiele, ale nie zawsze jesteśmy szczęśliwi, gdy trzeba się podzielić, gdy trzeba pobłogosławić innych. Jeżeli nie błogosławisz, chodzisz smutny. Odchodzisz z nabożeństwa smutny, bo nic nie przyjąłeś, bo Bóg każe ci dawać, bo Bóg każe ci pojednać się z wrogiem, bo Bóg każe ci zmienić charakter. I Bóg powiada, jak to zrobisz, będziesz ozłocony Bożym błogosławieństwem. Ale ty mówisz, Panie, ale ja mam się podzielić? Panie, ja mam dać? Panie, ja mam dobry biznes robić z moich pieniędzy? Przecież ja mam je w skarpetce. Pamiętacie tę przypowieść o 5 talentach, o 2 talentach? Nie chowaj swojego talentu. Rób biznes, aby on dla Królestwa Bożego przysparzał wspaniałe zyski, żebyś mógł dzielić się z innymi. To jest Boża ekonomia, bracia i siostry. Nie musisz wszystkiego sprzedawać, ale też nie musisz trzymać w skarpetce. Bóg prześladuje tych, którzy czynią innym zło, oddają złem za zło i przeklinają. W liście do Galacjan, na przykład w 3 rozdziale, wierszu 13, czytamy: Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Bóg nie zgadza się, by ludzie byli przeklinani i żyli pod przekleństwem, bo Chrystus zmarł za wszystkie przekleństwa i zamiast nas, czytaj, wszystkich ludzi stał się przekleństwem. I Bóg nie chce, aby dziś ktokolwiek był pod przekleństwem. To jest wola Boża odnośnie całego świata. To nie dotyczy tylko mnie, ale dotyczy, jak powiedziałem, tego alkoholika, dotyczy tego więźnia w więzieniu, dotyczy tego mordercy, dotyczy tego najgorszego człowieka. Chrystus zmarł za wszystkie przekleństwa, bracia i siostry. I teraz pragnie, aby ci przeklęci ludzie, ci, którzy czynią zło, często nie z własnej woli, bo są pod przekleństwem, pod władzą diabła. Teraz Bóg chce, aby wyzwolili się z mocy diabła właśnie przez armię Pana, która ogłasza błogosławieństwa, która błogosławi konkretnemu człowiekowi. Nawet jeżeli jest najgorszym bandziorem, ja ci błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa. I to zaczyna otwierać, bracia i siostry, bramy piekieł. Zaczyna otwierać bramy więzień. Zaczyna pomagać ludziom, aby stawali się lepszymi. Bóg nie zgadza się, by ludzie żyli pod przekleństwem. Bóg nie zgadza się, by ludzie byli przeklinani. Bóg nie zgadza się, by ludzie byli krytykowani. Bóg nie zgadza się, by ludzie byli osądzani. To nie jest nasza sprawa. To jest sprawa Pana Boga. A naszą sprawą jest błogosławić. Amen? To jest armia Pana. Bracia i siostry, to jest ta butelka. I dzisiaj chciałbym, abyśmy napełnili nasze wnętrze Bożym błogosławieństwem, aby wypływało tylko, zobaczmy, to, co jest w środku. Boże błogosławieństwo, Boża chwała, Boża miłość dla ludzi tego świata. To jest armia Pana. Tak Bóg widzi swój Kościół i swoich kapłanów. Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, wierszu 18, Chrystus mówi: Duch Pana spoczywa na mnie, gdyż namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie, a niewidzącym przejrzenie, abym zgnębionych wypuścił na wolność. Bracia i siostry, kto to byli według Starego Testamentu zgnębieni? Więźniowie, bracia i siostry, ci, którzy byli pozamykani, którzy byli ciemiężeni. To byli grzesznicy, to byli ci, którzy byli pod przekleństwem, to byli ci, którzy zło czynili. A Chrystus powiada, a ja przychodzę, aby właśnie im otworzyć bramy, a ja przychodzę, aby ich wypuścić. puścić na wolność, nie ich jeszcze dobijać, nie ich jeszcze krytykować i oskarżać, a ja przychodzę, aby właśnie tym wszystkim złoczyńcom tego świata ogłosić, zadeklarować, wypowiedzieć nad nimi Boże błogosławieństwo, halleluja. To jest armia Pana, bracia i siostry. To jest armia Jezusa. I zobaczmy, po to Jezus przyszedł na tę ziemię. I powiada, Duch Pański nade mną, abym ogłaszał, abym otwierał poprzez usta, poprzez moje błogosławieństwo, abym uwalniał ludzi. Jak to robić, bracia i siostry? W księdze Amosa, 3 rozdziale i w 3 wierszu czytamy, czy może dwóch kroczyć razem, jeśli się nie zgodzą? Użyto tu hebrajskiego słowa jawal, co znaczy mówić tak samo. Zgoda jest podstawą każdej relacji. Nam się wydaje, że zgoda jest wówczas, kiedy ja czuję to samo, co ktoś. Ale Bóg nie tak definiuje zgodę. Według Boga zgoda polega na tym, że mówimy to samo, co mówi Bóg. Jeżeli chcesz być w zgodzie z Bogiem, to musisz mówić to, co czyni Bóg, niezależnie od twoich emocji, niezależnie jak ty na to patrzysz i niezależnie jak się to tobie wydaje. Bóg ogłasza pokój, łaskę i błogosławieństwo nad każdym człowiekiem. Chcesz być w zgodzie z Bogiem, musisz ogłaszać łaskę, pokój i miłosierdzie nad każdym człowiekiem. Amen. To jest armia Pana, bracia i siostry. To jest armia Pana. To jest ta woda, która ma się wylewać z naszych ust. Czy jestem hipokrytą, jeżeli błogosławię kogoś, komu powinienem połamać zęby i życzyć zło, oddając mu za jego zło? Nie. Ja nie muszę tego popierać, co ktoś robi złego. Ja mam mu błogosławić, nie wdając się w ocenę tego człowieka. Nie emocje, a Słowo Boże ma być moją przepustką do szczęścia, do mojego szczęścia, bracia i siostry. Przepustką jest Twoje błogosławieństwo. Być w zgodzie z Bogiem oznacza ogłaszać Jego dobroć i łaskę, tak samo w niebie, jak i na ziemi. Halleluja. W niebie, jak i na ziemi. Niech będzie Twoja wola, modlimy się. W niebie, jak i na ziemi. Halleluja. I to właśnie ogłaszamy jako armia Pana. Bracia i siostry, jest taki piękny werset. Otwórzmy sobie Przypowieści, 16 rozdział, wiersz 24. Musimy do tego wersetu zajrzeć, albowiem jest fantastyczny. Przypowieści 16, 24. I posłuchajcie, w naszym przekładzie Biblii Warszawskiej powiada tak. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Słowo miłe słowa w innym tłumaczeniu przetłumaczono tak. Plastrem miodu są słowa łaskawe, słodyczą dla duszy i orzeźwieniem dla kości. Bracia i siostry, możemy kogoś uzdrowić miłym słowem, a w innym tłumaczeniu łaskawym słowem. I mam pytanie, bo Duch Święty mi to pokazał. Co to znaczy łaskawe słowo? Co to znaczy łaska? No właśnie, dać komuś coś, na co nie zasługuje. Co to znaczy, bracia i siostry, odezwać się do kogoś łaskawym słowem? Powiedzieć coś miłego człowiekowi, który nie zasługuje na to. To jest Boże, zobaczcie, dzieło. Ty taki i owaki nie zasługujesz, ale ja ci błogosławię, bo tak mówi Bóg. Amen. Bo tak mówi Bóg, bracia i siostry. I do tego zachęca nas również. Zobaczcie, jeszcze raz przeczytam. Plastrem miodu są słowa łaskawe. Słodyczą dla duszy i lekarstwem. Mamy prawo leczyć ten świat. I bracia i siostry, ten świat będzie uleczony. I alkoholicy będą uleczeni. I więźniowie będą wyzwoleni. I będą się działy znaki i cuda, kiedy nauczymy się wypowiadać słowa łaskawe. Nie zasługują na to, ale w imię Boże, w miłości Bożej, ja wypowiadam Boże błogosławieństwo nad tymi najgorszymi ludźmi. I w ten sposób zaczyna się Boży proces uzdrowienia. Zobaczcie, to jest Boża strategia na ewangelizację świata. To jest Boża strategia na zbawienie świata. Bracia i siostry, co z tego, że będziemy tu mieli co tydzień może nabożeństwo modlitewne? Co z tego, że na kolanach będziemy godzinami klęczeli, modlili się o przebudzenie Polski? Przebudzenie Polski jest tutaj, w Twoich wargach. Naucz się wypowiadać słowa łaskawe. Naucz się błogosławić ten świat i zacznie się proces Bożego uzdrowienia. Amen. Bracia i siostry, zacznie się przebudzenie dla naszego kraju. Zobaczmy, to jest ta tajemnica, o której czytaliśmy. Nauczcie się błogosławić, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. W przypowieści w tym samym rozdziale 16, wierszu 27 czytamy tak. Człowiek nieprawy zło gotuje i ogień mu płonie na wargach. Tam nie jest rozgraniczenie między bracia i siostry wierzącym i niewierzącym. Tu jest krótka rozmowa. Człowiek, który ma ogień na wargach, jest nieprawy. Niezależnie do jakiego kościoła należy. Jest po prostu nieprawy, bo ma ogień na wargach. Bo pali zamiast błogosławić. Bo daje złem za zło, zamiast czynić dobro. Zamiast mówić łaskę nad ludźmi, którzy nawet są bardzo źli. Kochani, ktoś powiedział tak, jesteś albo błogosławiącym, albo przeklinającym. Nie ma nic pośrodku. Wiecie, co powiem wam, że po krótkim zastanowieniu zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jesteś albo błogosławiącym, albo przeklinającym. Nie ma nic pośrodku. Jeżeli mówisz, to albo mówisz dobre, albo zło. Albo błogosławisz, albo krytykujesz. Albo błogosławisz, albo obmawiasz. Albo błogosławisz, albo plotkujesz. Albo błogosławisz, albo osądzasz. Nie ma nic pośrodku. Dlatego też zobaczmy, bracia i siostry, jeżeli próbujesz przeklinać, jesteś po stronie diabła. Po stronie tego, który jest szefem krytyków, oskarżycieli, mącicieli i złośliwców. Dwie moce działające na świecie. Moc Boża, która błogosławi, moc diabelska. Wszyscy znamy słowo z Księgi Objawienia, który powiada: teraz nastało zbawienie, potęga, królowanie Boga naszego i władza Jego, Chrystusa, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Diabeł próbuje tej sztuczki z tobą, a potem używa ciebie jako swojego narzędzia. Bo on pierw ciebie oskarża. On ci chce pokazać, że jesteś niegodny, że jesteś byle jaki, że nie potrafisz, że jesteś B. A potem to wywołuje w tobie taką złość, że oddajesz innym ludziom, bo oni są jeszcze gorsi, wobec tego zasługują na to, aby im powiedzieć. A Bóg mówi inaczej. Ubierz się w szatę kapłańską, ubierz się w szatę miłosierdzia, ubierz się w szatę łaski i wypowiadaj słowa łaski ludziom, którzy na to nie zasługują. I błogosław ludziom. Błogosław i to zacznie zmieniać ich życie. To zacznie zmieniać ich stan. Po czyjej jesteś stronie? Kiedy mam zatarg z jakąś osobą, próbuję zdobyć sobie popleczników. Czasami inni próbują nas wciągać w swoje gierki. Często słyszymy popularne zdanie. Po której jesteś stronie? To jest ostatnia myśl, bracia i siostry, mojego kazania. Po której jesteś stronie? Przywodzi mi się na pamięć pewna historia zapisana w Księdze Jozuego w 5 rozdziale, wiersze 13 i 14, kiedy Jozue w pewnym momencie, bracia i siostry, przed wielką bitwą o Jerycho spotkał anioła z mieczem. Wystraszył się i pierwsze pytanie, to jest naturalne, bracia i siostry, pytanie każdego człowieka, zadaje pytanie aniołowi, po której jesteś stronie? Po naszej czy po stronie naszego wroga? I wtedy odpowiedział mu anioł Pana zdecydowanie i klarownie. Ja nie jestem po żadnej stronie. Ja przychodzę w imię Pana. Bracia i siostry, Bóg nie ma stron. Bóg nie jest ani komunistą, ani socjalistą, ani kapitalistą. Bóg nie jest ani czerwony, ani czarny. Bracia i siostry, dla Boga nie ma stron. Bóg ma klarowne stanowisko. Ja przychodzę, aby błogosławić. I to powiedział anioł Pana. Ja przychodzę jako anioł zastępów Pana. Halleluja. Ja nie jestem po żadnej ze stron. I bracia i siostry, nas też często diabeł właśnie w takie sztuczki i w takie gierki często popycha. Po której jesteś stronie? Ja nie jestem po żadnej stronie. Ja jestem po stronie Boga, a Bóg błogosławi, a Bóg wyraża swoją chwałę nad każdym człowiekiem. Halleluja. Ja nie jestem po żadnej stronie. Jozue chciał wiedzieć, po której stronie stoi anioł. A anioł nie stoi po żadnej stronie. Zasada błogosławieństwa nie polega na tym, że zgadzamy się z kimś lub nie, co do idei, co do dzieła, co do polityki. Bóg powołuje nas, abyśmy błogosławili. Bracia i siostry, Arystoteles kiedyś wypowiedział bardzo mądrą myśl, posłuchajcie. Prawda leży po środku, może dlatego wszystkim zawadza. I dlatego diabeł próbuje nas przeciągać na tą lub tamtą stronę. A Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi. Czasem trudno nam zrozumieć, dlaczego mamy błogosławić ludziom wyrządzającym wiele zła. Odpowiedź jest prosta. Ponieważ Bożą naturą jest błogosławić, a nie przeklinać. Szatan chce ustawiać ciebie po której ze stron. Zawsze szepcze, zdecyduj, kogo popierasz. Ludzie też oczekują, że będziesz ich popierał. Często są niezadowoleni i źli, jeżeli staniesz nie po ich stronie. Błogosławieństwo nie ma nic wspólnego z tym, po której jesteś stronie. Zawsze stań po stronie Boga i błogosław. Ludzie robią zło, są źli nie dlatego, że są źli, dlatego, że żyją pod przekleństwem. Kto ma to zmienić? Ja i ty. Błogosławieństwo zdejmuje moc przekleństwa, przeciwstawia się mocy diabelskiej nad tymi ludźmi, którzy są źli i to jest początkiem ich przemian. Błogosławieństwo nie zgadza się z grzechem. Błogosławieństwo daje początek do wyzwolenia się z matni grzechu, z matni przekleństwa, spod władzy szatana. Błogosławieństwo ogłasza Bożą dobroć, miłosierdzie i łaskę nad złymi, dając im prawo i moc do wyjścia z ciemności. Amen. Halleluja. Bracia i siostry, to jest poselstwo, to jest przesłanie, które Duch Święty położył na moim sercu. Albowiem Bóg chciałby, aby Betania, aby Betańczycy, aby lud Boży był armią Pana, który jest napełniony tym słowem łaski, bracia i siostry. Nie stoi po żadnej ze stron, nie zastanawia się, czy godny, czy niegodny, czy warto, czy nie warto. Po prostu błogosławi, bo tak czyni Bóg. Halleluja. Powstańmy do modlitwy.